sztandar biblijny numer 79, wrzesień 1994 roku. Czas powrotu naszego Pana. W poprzednich numerach przedstawiliśmy wiele ogólników i szczegółów dotyczących celów powrotu naszego Pana i zbadaliśmy wersety Pisma Świętego dotyczące sposobu i etapów Jego powrotu. Z tego badania dowiedzieliśmy się, że w drugim adwencie Jezusa są trzy odrębne etapy, mianowicie paruzja, epifania, inaczej apokalipsa oraz bazyleja, i również to, że w swym drugim adwencie pozostaje on niewidzialny dla naturalnych oczu ludzkich. Studiowanie tych tematów prowadzi nas do zrozumienia obecnego tematu i dlatego dobrze byłoby je przestudiować przed rozpoczęciem niniejszego badania. Stosowne egzemplarze poprzednich numerów bezpłatne na życzenie. Wielu niewątpliwie zaskoczy informacja, iż istnieją liczne biblijne dowody na to, że znajdujemy się już w czasie obecności, greckie parousia, Syna Człowieczego, że minęliśmy już pierwszy etap i weszliśmy w epifanię, czyli apokalipsę, etap, który rozpoczął się wraz z wybuchem wojny światowej w 1914 roku. Najpierw, być może, niektórzy zechcą zapytać, gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo jako ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia? Święty Piotr przewidział, że niektórzy będą zadawać takie pytania, zaskoczeni informacją, iż żyjemy w dniach Syna Człowieczego, w czasie, gdy jak na razie, nie ma zewnętrznych przejawów Jego obecności, jakie przemawiałyby do ludzi świeckich, a sprawy tego świata biegną zwykłymi kolejami. 2 Piotra rozdział 3 werset 4. Odpowiedzią na to pytanie jest, co wykazaliśmy w związku z rozpatrywaniem sposobu i etapów powrotu naszego Pana, własne oświadczenie Pana, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 37 do 39, iż w dniach Jego obecności świat będzie jadł, pił, sadził, budował i nie pozna obietnicy o Jego obecności, gdyż wszystkie rzeczy będą biegły tak, jak poprzednio. Czy mogło być to jaśniej powiedziane? Zupełnie innym pytaniem jednak jest, jakie są dowody Jego obecności? Jest to rozsądne pytanie. Nie bylibyśmy usprawiedliwieni wierząc, na podstawie jakiegoś nieznacznego dowodu, że Pan jest obecny, nawet gdybyśmy od razu wiedzieli, iż jest istotą duchową, której obecność jest bez cudu niewidzialna, nawet chociaż wiemy wcześniej z przypowieści, że On będzie obecny, lecz niewidzialny w żniwie tego wieku, w czasie rozliczania się ze swymi sługami przed ich uwielbieniem. Przed przyjęciem czegokolwiek, co oznacza tak wiele, mamy prawo spodziewać się wyraźnej, rozsądnej podstawy dla wiary. Nie powinniśmy jednak pytać czy oczekiwać dowodów dla naturalnego wzroku. Jeśli należymy do stróżów, Izajasza rozdział 21 werset 11, mających oczy zrozumienia otwarte, by w Słowie Bożym dostrzec wspaniałe rzeczy, wtedy oczy zrozumienia muszą jednocześnie być oczami naszej wiary. Tak więc prawdziwi stróżowie powinni spodziewać się rozsądnych, zadowalających dowodów dla wiary, a nie naocznych demonstracji niewidzialnej paruzji, obecności. Jak wyjaśnia apostoł, przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie. Według naszego zrozumienia, istnieją poważne dowody na to, że paruzja, obecność, naszego Pana rozpoczęła się jesienią 1874 roku, a Jego epifania jesienią 1914 roku. Nie widzieliśmy niczego, co Jego dotyczy, naszymi naturalnymi oczami, lecz wiemy o tym tylko patrząc oczami zrozumienia, tylko w świetle mocniejszej mowy prorockiej, w którą szczerze wierzymy i potwierdzamy, co jest też ważną wiadomością dla wszystkich tych, którzy uważają siebie za stróżów. Fakt, że którykolwiek ze stróżów pozostawał w niewiedzy o tych ważnych wydarzeniach, wydaje się wskazywać, że nie był dostatecznie przebudzony, aby korzystać ze swoich przywilejów i sposobności, że nie był wystarczająco czujny na pewne słowo prorockie, na które zgodnie z poinstruowaniem go powinien zwracać baczną uwagę. Dlatego też był pozostawiony w częściowej nieświadomości o ważnych sprawach mających miejsce w tych latach na całym świecie. Wielu z ludu pańskiego pozostaje ze światem do tego samego stopnia i jest podobnie nieświadomymi, mimo to możemy całkiem słusznie skonstatować, iż pan nie spodziewał się, że wszyscy jego czuwający słudzy dostrzegą te same sprawy w tym samym czasie. To prawda, że ci, którzy zauważyli je wcześniej, mieli cieszyć się dłużej szczególnym błogosławieństwem, lecz, jak wiemy, przygotowanie na poznanie tego czasu polega głównie na właściwej postawie serca, na pokorze i posiadaniu różnych łask Ducha Chrystusowego. Przypowieść o 10 pannach. Aby uniknąć niewłaściwego zrozumienia sprawy rozróżnienia Jezusowej paruzji i epifanii, dobrze zrobilibyśmy zwracając uwagę na przypowieść o 10 pannach, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 12, która najwyraźniej została podana po to, by rzucić szczególne światło na tę sprawę. Przypowieść ta wskazuje na fałszywe ogłoszenie o przybyciu oblubieńca, które zostało podane jako mające miejsce w 1844 roku, i które wprowadziło w tym temacie znaczne uprzedzenie, lecz mimo to było bardzo ważne w pobudzeniu klasy panien, czyste, poświęcone osoby, do nowego oporządzania lamp prawdy, tak zwane badania pewnej mowy prorockiej. Przypowieść pokazuje również, że panny na ogół zasnęły, mimo to jednak w odpowiednim czasie wszystkie miały być obudzone przez pukanie proroczego czasu, oraz pukanie znaków czasu, wskazujących na obecność oblubieńca. Przypowieść pokazuje, że rezultat budzenia będzie zależał od tego, ile oleju, Ducha Świętego, będą miały panny w swych naczyniach, w swoich własnych sercach i lampach, w Biblii. Stosując więc tę przypowieść możemy słusznie przypuszczać, że niektórzy z prawdziwego ludu Pana, jak tych 10 panien, tymczasowo zasnęli w sprawie dotyczącej Jego drugiego przyjścia, lecz że po oporządzeniu swoich lamp, zapalą je i doprowadzą do stanu gotowości, który umożliwi im rozpoznanie znaków Jego paruzji i epifanii, gdy ich uwaga zostanie skierowana na ten temat. Zgodnie z tym widzimy, że wielu, którzy budzą się na punkcie zrozumienia tego tematu, przychodzi obecnie do jasnego światła teraźniejszej prawdy znacznie szybciej niż niektórzy w przeszłości, częściowo niewątpliwie dlatego, że teraźniejsza prawda może być im obecnie przedstawiana przez słowo drukowane bardziej konkretnie niż kiedykolwiek przedtem. To, co teraz piszemy, jest właśnie w interesie poświęconych. Nie chcemy budzić świata, to pukanie proroctw ogłaszające obecność Pana nie jest dla niego. Poza tym świat śpi tak mocno, że do pełnego obudzenia i uświadomienia mu obecności wielkiego sędziego, Immanuela, potrzebny będzie straszny huk rozpadu obecnych instytucji, oraz wstrząsy ziemi, rewolucji społecznej, okresu epifanii. Natomiast prawdziwi stróżowie, jeśli w ogóle zasną, śpią czujnie, są w pogotowiu, w oczekiwaniu i nadziei na długo oczekiwanego oblubieńca. Klasie tej wystarczy tylko szepnąć do ucha jedno zdanie: Pan jest obecny. Zarówno w swej paruzji, jak i epifanii, A z pewnością wszyscy prawdziwi stróżowie, jedynie Pan zna tych, którzy są Jego, zostaną obudzeni tym posłannictwem i oporządzą swoje lampy. Pilnie szukać będą w Piśmie Świętym, w związku z tym tematem. Czy nasuwa się pytanie, jakie fragmenty mocniejszego słowa prorockiego, 2 Piotra rozdział 1 werset 19, wskazują, że paruzja, obecność, naszego Pana rozpoczęła się jesienią 1874 roku, a jego epifania jesienią 1914 roku. Odpowiadamy, że istnieje kilka proroctw, które nawzajem się przeplatają i potwierdzają swe świadectwa, lecz jak należało się spodziewać, skoro cała ta sprawa miała być zakryta przed światem, nie mieli jej zrozumieć niezbożni, lecz mądrzy, Daniela rozdział 12 werset 10, i to dopiero wtedy, gdy nadejdzie właściwy czas. Z tych powodów dla wszystkich musi być widoczne, że proroctwa te, choć jasne, przekonujące i jednoznaczne, pozostają jednak niejako pod przykryciem. Nie możemy tutaj podać pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia tych proroctw, bo zostało to uczynione w tomie drugim, nadszedł czas, i w tomie trzecim, przyjdź królestwo Twoje. Możemy udostępnić obydwie te książki. Skutkiem tego podamy jedynie krótkie streszczenie, pozostawiając prawdziwym stróżom wysiłek ich znalezienia, pukanie, jeśli chcą, by drzwi boskiego objawienia zostały przed nimi otworzone, użycie kluczy, jakich dostarczył Bóg, jeśli interesuje ich penetrowanie głębokości. 1 Koryntów rozdział 2 werset 10, boskiego słowa, jakie obecnie jest na czasie i może być zrozumiane. Spożywanie pokarmu teraźniejszej prawdy, nowych i starych rzeczy, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 15, jeśli są głodni i spragnieni sprawiedliwości i prawdziwej wiedzy. Ostatni z dni. Po pierwsze. Pierwszy argument, jaki proponujemy, nie podaje dokładnej daty powrotu naszego Pana na październik 1874 roku, lecz wskazuje na tę datę jako na czas przybliżony. Argument ten jest następujący. Biblia uczy, iż Królestwo Boże ma być ustanowione w 7 tysiącletnim dniu po popadnięciu Adama w grzech. To jest pokazane u Izajasza w rozdziale 2 wersecie 2, i stanie się w ostatnim, ostateczny, z dni. W języku hebrajskim słowo przetłumaczone na ostateczne jest w liczbie pojedynczej i dlatego nie odmienia hebrajskiego słowa w liczbie mnogiej na dni, co sugeruje polskie tłumaczenie, aby przetłumaczyć hebrajskie słowo w liczbie mnogiej na dni w naszym wersecie. Musiałoby ono być w liczbie mnogiej, że będzie przygotowana góra, królestwo, Daniela rozdział 2 wersety 44 i 45, domu pańskiego, Chrystus i jego wierni, Żydów rozdział 3 werset 6, na wierzchu gór, umieszczona ponad wszystkimi monarchiami absolutnymi, i wywyższy się nad pagórkami, ograniczonymi monarchiami i republikami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. Wyrażenie ostateczne, ostatni, z dni zawiera dowód naszego argumentu. Ostatni z boskich dni, z których każdy jest okresem liczącym 1000 naszych lat, 2 Piotra rozdział 3 werset 8, będzie 7 dniem, czyli okresem trwającym 1000 lat. Chociaż człowiek używa systemu dziesiętnego, mającego za podstawę liczbę 10, Bóg używa systemu siódemkowego, posługując się siódemkowym układem liczenia. Jest to widoczne w wielu przypadkach użycia liczby 7 w Biblii jako liczby boskiej zupełności, na przykład 7 dni w tygodniu, 7 tygodni prowadzących od 16 Nisan do Pięćdziesiątnicy, 7 lat w cyklu sabatowym czy 7 cyklów sabatów prowadzących do roku jubileuszowego, jak o tym czytamy w Zakonie. W Księdze Objawienia czytamy o 7 kościołach, 7 aniołach, 7 świecznikach, 7 gwiazdach, 7 lampach, 7 oczach, 7 duchach Boga, 7 rogach, 7 pieczęciach, 7 trąbach, 7 czaszach i tym podobne. I jak człowiek liczy do 10, a potem zaczyna od nowa, by osiągnąć wielokrotność liczby 10, tak Bóg liczy do 7 i zaczyna od nowa, by osiągnąć wielokrotność liczby 7. Ten fakt potwierdza, że wyrażenie ostatni z dni oznacza 7 dzień, ostatni dzień tygodnia. Lecz tydzień dni boskich równy jest 7000 lat naszego czasu. Werset ten wykazuje zatem, że Królestwo Boże, którego utworzenie jest celem powrotu Chrystusa, Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 21, rozdział 15 wersety od 14 do 17. będzie ustanowiony na całej ziemi w czasie 7000-letniego dnia. To, że ten 7000-letni dzień jest 7 od popadnięcia Adama w grzech i klątwę, zostało zobrazowane przez Boga przez układ dni sabatowych, następujących po 6 dniach pracy, które zostały dane Izraelowi jako święte, przez odpoczywanie od pracy po 6 dniach. Ludzkość, pracując w grzechu i pod klątwą, jest bardzo obciążona w okresie 6 antytypicznych dni. Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 28, Rzymian rozdział 8 wersety od 20 do 22. Jest to pokazane w 6 dniach pracy, z których każdy jest typem na okres 1000 lat. Lecz dzień odpoczynku od klątwy, wielki antytypiczny sabat, tysiąclecie, następuje po tych 6000-letnich dniach smutku, podczas którego rodzaj ludzki odpocznie od grzechu, błędu i śmierci i towarzyszącej mu niedoli. Jest to ten ostatni z dni, 7000-letni dzień, antytypiczny sabat, o którym tak płomiennie świadczy Izajasza rozdział 2 wersety od 2 do 4, ucząc, że królestwo ma być ustanowione w 7000-letnim dniu od upadku Adama, i że w tym czasie ma nastąpić powrót Chrystusa. On bowiem powraca po to, by założyć królestwo i zaoferować restytucję całej ludzkości, zarówno żywym, jak i umarłym. Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 21, rozdział 15 wersety od 14 do 17, Daniela rozdział 7 wersety 13 i 14, Izajasza rozdział 35 wersety od 4 do 10. On musi powrócić na początku tego antytypicznego sabatu, ponieważ jako Pan Sabatu i Dawca Odpoczynku musi rozpocząć antytypiczny sabat, aby mógł być Władcą i Dawcą Odpoczynku przez cały czas jego trwania. Wykazaliśmy już, tom 2, nadszedł czas, rozdział 2, że od stworzenia Adama do października 1872 roku upłynęło 6000 lat. Chociaż Pismo Święte nigdzie wyraźnie nie podaje, jak długo po stworzeniu nastąpiło jego popadnięcie w grzech, słusznie można przyjąć, że nie później, jak po roku lub 2 latach. Dowody pośrednie potwierdzają, iż założenie to jest prawidłowe, gdyż wiele wersetów Pisma Świętego, jakie jeszcze zostaną omówione w tym artykule, wykazuje, iż Jezus powrócił, i że wobec tego w czasie jesieni 1874 roku zaczęły się ukazywać pierwsze słabe przebłyski restytucji. Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 24. A zatem upadek Adama miał miejsce 6000 lat wcześniej, czyli rok lub dwa po stworzeniu. Tak więc Izajasza rozdział 2, werset 2, razem z tymi wersetami dowodzi, że około października 1874 roku rozpoczęła się druga obecność naszego Pana. Mamy inne jeszcze stosowne dowody Pisma Świętego. Mamy wiele proroctw ogólnych, wskazujących na to, że żyjemy w czasie drugiej obecności Mistrza. Jednym z nich jest świadectwo proroka Daniela, dotyczące czasu końca, kiedy to wielu miało biegać tam i z powrotem, umiejętność miała się rozmnożyć, a mądrzy zrozumieć. Za dni tych królów. Po drugie, prawdziwy stróż odniesie błogosławieństwo ze studiowania natchnionego snu Nabuchodonozora oraz jego natchnionej interpretacji danej przez Daniela, ukazującej ziemskie rządy, jakie miały sprawować władzę na ziemi. Daniela rozdział 2, w okresie między upadkiem typicznego Królestwa Bożego, którego ostatnim królem zasiadającym na tronie Dawida był Sedekiasz, a wprowadzeniem prawdziwego króla, Immanuela, w chwale swego królestwa tysiącletniego. Te różne ziemskie rządy są tutaj pokazane jako wielki posąg. Rządy Nabuchodonozora, pierwszego uniwersalnego królestwa na ziemi, przedstawione było przez głowę ze złota, królestwo medoperskie, które według historii było drugim uniwersalnym imperium, jest reprezentowane przez piersi i ramiona ze srebra, królestwo greckie, które obaliło perskie i stało się trzecim uniwersalnym królestwem, jest przedstawione przez brzuch i biodra z brązu, mocarstwo rzymskie, które nastąpiło po greckim i stanowiło czwarte uniwersalne imperium na ziemi, jest reprezentowane w posągu przez nogi z żelaza, bardzo silne. Późniejszy rozkwit tego samego rzymskiego imperium wraz z domieszką wpływów papieskich jest pokazany przez stopy, które częściowo były z żelaza, rządy świeckie, a częściowo z gliny, rząd kościelny, papiestwo. Te stopy miały stanowić podsumowanie panowania pogan i za dni tych królów, przedstawionych przez 10 palców posągu. Sam Bóg Jehowa miał ustanowić swoje królestwo, to samo królestwo, o które się modlimy, przyjdź królestwo Twoje. Wszyscy jesteśmy świadkami, że niebiańskie królestwo jeszcze nie nastało, że ludzkość nadal pozostaje pod panowaniem księcia tego świata, księcia ciemności. Na nic nie zdadzą się wszelkie wysiłki, aby nam udowodnić, że chciwe i krwawe rządy tak zwanego chrześcijaństwa są tym królestwem, o które się modliliśmy, i o które uczono nas się modlić, nigdy nie moglibyśmy uznać ich za królestwo Immanuela, są one po prostu królestwami założonymi przez Antychrysta, uznawanymi przez Antychrysta i nazywanymi przez Antychrysta chrześcijaństwem. Prawdziwe królestwo czeka na założenie go przez tego, który ma do tego prawo. A obiecał on, że gdy zasiądzie na swym tronie, wraz z nim zasiądą jego wszyscy wierni, maluczkie statko wieku Ewangelii, i, wraz z wielką kompanią oraz starożytnymi i młodocianymi godnymi jako im podległymi, będą jego towarzyszami w błogosławieniu świata. Udział Kościoła w tym dziele. Kościół nie jest pominięty w obrazie ziemskiego królestwa danego Nabuchodonozorowi i interpretowanym przez proroka Daniela. Jest on pokazany jako kamień wzięty z góry bez udziału rąk, boską mocą. Kamień ten reprezentuje Królestwo Boże, Chrystusa i Kościół, a natchniony sen i jego wyjaśnienie pokazują, że nieszczęście, jakie spadnie na królestwa tego świata, przedstawione w posągu i palcach stóp, przyjdzie na skutek uderzenia tego kamienia w posąg. Daniel podaje, że kamień, który uderzył posąg w stopy odcięty został bez udziału rąk. Wtedy żelazo, Glina, brąz, srebro i złoto razem rozpadły się na kawałki i stały się niczym plewy bojowiska w lecie, a wiatr je rozniósł, tak, że nie było dla nich miejsca, a kamień, który uderzył w posąg, stał się wielką górą, królestwem, i napełnił całą ziemię. Wyjaśnienie jest następujące. Wielki Bóg oznajmia królowi, a pośrednio bardziej szczegółowo stróżom, co ma być potem. Za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inszy naród nie spadnie, nie będzie miało żadnych następców, ponieważ wszyscy inni zostaną zniszczeni, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Oto proroctwo, które podaje pełny opis królestw ziemi, którym Bóg zezwolił na panowanie w okresie między zabraniem typicznej korony z jego typicznego królestwa, a nałożeniem korony sprawiedliwości i chwały prawdziwemu królowi podczas inauguracji Królestwa Niebiańskiego. Czasy pogan. Nawet powierzchowne dowody potwierdzają, że panowanie ludzi dobiega kresu, i że do uwolnienia świata od własnego samolubstwa potrzebne jest Królestwo Niebieskie. Lecz mocne słowo prorockie, dokładnie badane przez stróżów, ujawnia znacznie więcej. Pokazuje, że następnym uniwersalnym królestwem będzie Królestwo Drogiego Syna Bożego, a także interesujący fakt, że całkowity okres dzierżawy władzy pogan jest w Piśmie Świętym nazywany czasami pogan. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 24. I że te czasy są siedmioma czasami, a każdy z tych siedmiu czasów jest okresem 360 lat, co w konsekwencji sprawia, że okres siedmiu czasów wynosi 2520 lat. Stąd stróżowie mogą policzyć, że dzierżawa pogan do panowania skończyła się po 2520 latach od chwili, gdy Pan odebrał Sedekiaszowi diadem, mówiąc, a ty nieczysty bezbożniku, księciu izraelski, którego dzień przychodzi, tak mówi panujący Pan, zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, wniwecz, wniwecz, wniwecz ją obrócę. Aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, którym mu dał. Ezechiela rozdział 21 wersety od 25 do 27. Czas obalenia typicznego królestwa pańskiego i odebrania korony musi odpowiadać czasowi dzierżawy panowania pogan i być okresem trwającym 2520 lat. Licząc ten okres od października 607 roku przed naszą erą, zobacz tom drugi, chronologia Biblii, stwierdzamy, że 2520 lat dobiegło końca w październiku 1914 roku, w wyniku czego pogańskie panowanie z boskiego punktu widzenia jest odtąd nielegalne i niebawem Królestwo Boże przejmie berło. Pragniemy podać biblijne dowody na to, że od obalenia Sedekiasza w październiku 607 roku przed naszą erą, aż do wygaśnięcia dzierżawy pogan miało być 2520 lat, to znaczy, że w 1914 roku miał dobiec końca ich przywilej panowania nad ziemią. Nazwa czasy pogan jest biblijną nazwą dla okresu boskiej dzierżawy pozwalającej na panowanie pogan na ziemi. Czasy pogan są przez naszego Pana łączone z karaniem Izraela za pogwałcenie przymierza zakonu, po czym wszelkie spotykające ich cierpienia już nie miały być wynikiem ich narodowych grzechów wobec przymierza zakonu, bowiem Jezus powiada, Jeruzalem, stolica Izraelitów oznaczająca naród, będzie deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 24. W trzeciej Mojżeszowej rozdziale 26 wersetach 18, 21, 24 i 28 po wskazaniu, iż mniejsze kary ich nie zreformują, Jehowa grozi i zapowiada jako ostateczną karę, karę siedmiu czasów dla Izraela, z rąk pogan, za ich narodowe grzechy wobec przymierza zakonu. Rozumiemy, że Jezus miał na myśli te siedem czasów karania, kiedy mówił o czasach pogan wypełnionych cierpieniem Izraela, doznanym ze strony pogan. Kary te rozpoczęły się od podeptania Żydów w ich królewskim domu, stołecznym mieście, i ich ziemi przez Nabuchodonozora, gdy pustoszył Jerozolimę i Palestynę, biorąc Izraela do niewoli do Babilonu w październiku 607 roku przed naszą erą. Związek z Ewangelią Łukasza rozdziałem 21 wersetem 24 wskazuje, że Jezus rozumiał, iż czasy pogan rozpoczęły się przed jego dniem i miało jeszcze upłynąć wiele lat. Ich koniec Pan łączy z okresem swego drugiego adwentu, wyzwoleniem Kościoła oraz ustanowieniem Królestwa. Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety od 24 do 31. Czas w Piśmie Świętym przedstawia rok proroczy zarówno literalny, jak i symboliczny. Literalny rok proroczy był oczywiście naturalnym, zwykłym rokiem. Symboliczny rok proroczy jest ściśle oparty na roku, dokładnie w połowie między długością roku słonecznego i księżycowego, 360 dni, i każdy dzień traktuje jako rok. 4 Mojżeszowa rozdział 14 wersety 33 i 34, Ezechiela rozdział 4 wersety od 1 do 8, Daniela rozdział 9 wersety od 24 do 27, tak więc symboliczny rok proroczy będzie liczył 360 literalnych lat. Daniela rozdział 7 werset 25, rozdział 12 werset 7. 360 razy 3,5 równa się 1260, Objawienie rozdział 12 werset 14, rozdział 13 werset 5, rozdział 12 werset 6. Z faktu, iż Izrael często doznawał kar trwających dłużej niż 7 literalnych lat doznawanych z rąk sąsiednich narodów, zanim przyszła ostatnia kara siedmiu czasów i z faktu, że kara siedmiu czasów jest pokazana jako dłuższa i surowsza, niż którakolwiek we wcześniejszych okresach karania, oraz z uwagi na to, że Jezus łączy postęp tych czasów z upadkiem Jerozolimy w roku 70 naszej ery, a ich koniec z końcem tego wieku, wnioskujemy, że te siedem czasów były symbolicznymi czasami, latami, to znaczy 7 razy 360 literalnych lat, czyli 2520 lat. A zatem czasy pogan, okres pełnej dzierżawy władzy pogan, dobiegły końca 2520 lat po swym początku w październiku 607 roku przed naszą erą, to znaczy w 1914 roku. Wojna światowa, jaka wybuchła na jesieni 1914 roku, jest zewnętrznym dowodem faktu, że ich dzierżawa się skończyła. Władza, jaką od tego czasu sprawowały pogańskie rządy, nie jest przed Bogiem legalna. Dlatego z jego polecenia przez pierwszą wojnę światową zapoczątkowane zostały procesy jej usuwania, które trwają nadal i będą trwały tak długo, dopóki pogańskie rządy nie zostaną całkowicie zastąpione przez Królestwo Boże. Lecz czujny stróż z łatwością zauważy, że jedną rzeczą jest znać czas legalnego końca ziemskiego panowania pogańskich narodów, w celu ustąpienia miejsca zakończonemu Królestwu Bożemu, a zupełnie inną sprawą jest dowiedzenie się, kiedy kamień Królestwa zacznie uderzać w stopy posągu, przygotowując jego zniszczenie. Czas uderzania posągu, które poprzedza jego zniszczenie, musi także poprzedzać pełne ustanowienie Królestwa Bożego, które ma napełnić całą ziemię. Okresem uderzania jest czas paruzji i epifanii, w których to okresach Chrystus jest to obecny, zbierając i wyzwalając swoje klejnoty, swoich wybrańców, i w których również uderza narody obosiecznym mieczem swoich ust oraz laską żelazną, rozbijając je na kawałki jak naczynie garncarskie i przygotowując ludzkość na królewski majestat niebios. Niechaj stróżowie zwrócą krytyczną uwagę na wyjaśnienie proroka Daniela, który mówi, że to za dni tych królów, królestw, pokazanych w stopach i palcach posągu, po działach papieskiego Rzymu, Bóg z nieba miał ustanowić swoje królestwo. Bóg rozpoczął wybieranie klasy królestwa za dni świeckiego Rzymu, pokazanego w nogach z żelaza. Prowadził ten wybór aż do 1914 roku, ustanowienie zaś lub doprowadzenie swego kościoła, królestwa, do objęcia władzy następuje przy końcu rządów pogan, lecz zanim one się skończą, ponieważ niewidzialna faza Królestwa Bożego jest ustanawiana za dni tych królów, a nie po ich dniach. Tak więc nim w 1914 roku wygasła dzierżawa władzy pogan, Syn Człowieczy był obecny, aby wzbudzić swoje królestwo, nie królestwo widzialnie, lecz i w mocy. Od 1914 roku niszczy ono wszystkie królestwa pogańskie. A zatem ustanowienie niewidzialnej fazy królestwa poprzedziło tę datę i stało się faktem około października 1874 roku. Doświadczenia Izraela były proroczymi. Po trzecie, weźmy inny proroczy ślad, ukryty lecz jednak bardzo łatwy do ocenienia, gdy umysł już go zrozumie. Pismo Święte pokazuje nam, że dom cielesnego Izraela, jego wszystkie instytucje i sprawy były typicznymi zapowiedziami domu duchowego Izraela i jego wyższych instytucji, lepszych ofiar i tym podobne. Dlatego nie powinno nas dziwić odkrycie, że długość wieku żydowskiego, długość trwania boskiej łaski dla Izraela cielesnego, była również typiczna. I że daje nam ona dokładny wymiar wieku Ewangelii, boskiego postępowania i łaski wobec Izraela duchowego. Potwierdzą to niektóre fakty. Imię Jakub zostało zmienione na Izrael, co znaczy książę, czyli wojownik u Boga, a następnie jego potomkowie zostali nazwani Izraelitami, narodem księcia u Boga. Lecz antytypem Jakuba jest Chrystus. Prawdziwy książę u Boga, nie według ciała, lecz i według ducha, jego domem jest Izrael duchowy. Najpierw 12 synów Jakuba odziedziczyło jego imię i błogosławieństwo, a przez nich przeszło ono na cały dom cielesnego Izraela. 12 apostołów Chrystusa odziedziczyło jego imię i błogosławieństwa, a przez nich przeszły one na cały dom duchowego Izraela. Tak jak dom typiczny miał najwyższego kapłana Aarona, tak dom antytypiczny ma większego najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, najwyższego kapłana naszego wyznania. Tak jak dom cielesnego miał kapłaństwo aaronowe, tak dom duchowego ma członków królewskiego kapłaństwa pod zwierzchnictwem Chrystusa, którym uczyniono obietnicę, że staną się królami i kapłanami Boga, a gdy ich ofiarowanie się dobiegnie końca, będą panować na ziemi. Podobnie moglibyśmy postąpić ze wszystkim, co miał Izrael cielesny, i znaleźć stosowne odpowiedniki na wyższym poziomie w Izraelu duchowym, lecz nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Niech wystarczy uwaga, że wiek żydowski, czas łaski cielesnego Izraela, zakończył się żniwem, 40-letnim okresem. Zaczęło się to chrztem naszego Pana, trwało przez 3,5 roku jako próba narodowa, a gdy z chwilą ukrzyżowania naszego Pana naród ten został odrzucony, rozpoczęła się praca żniwa na większą skalę, oddzielanie pszenicy od plew, czas wybierania z odrzuconego narodu tych, którzy byli prawdziwymi Izraelitami. Potem nadszedł czas wielkiego ucisku tego narodu, który w 69 roku naszej ery zaczął przygotowywać całkowite zniszczenie ich narodowej stolicy. Wszystko to jest porównane z okresem żniwa wraz z jego zbiorami pszenicy i późniejszym paleniem plew. Nasz Pan podaje nam instrukcję, Ewangelia Mateusza rozdział 13, że wiek Ewangelii, wiek łaski dla duchowego Izraela także zakończy się żniwem, zebraniem pszenicy i ostatecznym zniszczeniem plew. Podczas żniwowania cielesnego domu, nasz Pan w ciele był głównym żniwiarzem, a jego apostołowie współpracownikami. Podczas żniwowania duchowego domu, nasz Pan, istota duchowa, musiał być obecny jako główny żniwiarz, a członkowie zaś duchowego domu również musieli być żniwiarzami. A teraz zwróćmy uwagę na równoległości czasowe. Wiek żydowski od śmierci Jakuba do śmierci Chrystusa trwał 1845 lat. Do rozpoczęcia służby naszego Pana minęło 1841,5 roku, a do początku przygotowań do całkowitego zniszczenia ich stolicy w roku 69 minęło 1881,5 roku. Zauważmy, jak odpowiada temu wiek Ewangelii. Wiek Ewangelii w odniesieniu do Kościoła nie rozpoczął się od narodzin naszego Pana. Zaczął się po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana, gdy polecił swoim uczniom kazać Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Ewangelia Marka rozdział 16 werset 15. Poprzednia praca naszego Pana w czasie 3,5 roku jego służby była ofiarowaniem Królestwa Cielesnemu Domowi, by ich doświadczyć i potwierdzić, że jako naród nie byli gotowi na przyjęcie prawdziwego Królestwa. Stosując powyższe mierniki wieku żydowskiego do wieku Ewangelii, poczynając od śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, oraz z błogosławieństwa związanego z zesłaniem Ducha Świętego wiosną 33 roku naszej ery, stwierdzamy, że okres 1841,5 roku, od śmierci Jakuba do początku służby naszego Pana biegnie od wiosny 33 roku do jesieni 1874 roku. Zastosowane tutaj 1845 lat wieku żydowskiego, od śmierci Jakuba do odrzucenia cielesnego Izraela, począwszy od wiosny 33 roku doprowadzają do wiosny 1878 roku, natomiast 1881,5 roku od śmierci Jakuba do początku przygotowań zniszczenia stolicy Izraela w roku 69 znajdują swój odpowiednik w wieku Ewangelii przez odliczenie 1881,5 roku od wiosny 33 roku, prowadząc dokładnie do jesieni 1914 roku, właśnie tego samego roku i czasu, na jakie wskazują proroctwa Daniela i Mojżesza jako na zupełny koniec i kres czasów pogan. Czy może to być przypadkowe? Nie, to zostało przewidziane. Jakie silniejsze świadectwo może być wymagane przez oko i ucho wiary? Z pewnością coś wyraźniejszego i bardziej oczywistego byłoby widzeniem i nie pozostawiałoby miejsca dla wiary. Pismo Święte pokazuje, że wiek żydowski i wiek Ewangelii miały mieć tę samą długość, gdy z jednej strony uczy, iż Izrael miał pozostać w zaślepieniu poza łaską Bożą w czasie wybierania Kościoła, to znaczy w okresie wieku Ewangelii. Rzymian rozdział 11 werset 25, I gdy z drugiej strony uczy, że obecny czas niełaski jest ich dwójnasobem, powtórzeniem czasu i wydarzeń, czasu ich łaski z wieku żydowskiego, Jeremiasza rozdział 16 wersety od 13 do 16. Ten dwójnasób, powtórzenie czasu i wydarzeń, miał się skończyć po upływie postanowionego czasu, Izajasza rozdział 40 werset 2, i ten dwójnasób, powtórzenie czasu i wydarzeń, rozpoczął się w dniu, gdy Chrystus wjechał do Jerozolimy, Zachariasza rozdział 9 wersety 9 i od 10 do 12. Ewangelia Mateusza rozdział 21 wersety od 4 do 9 i 43, rozdział 23 wersety od 34 do 39, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety od 12 do 15, Ewangelia Łukasza rozdział 19 wersety od 40 do 42. W ten sposób potwierdza się biblijność 1845 lat jako wyznacznika równoległych czasów i wydarzeń z wieków żydowskiego i Ewangelii. Proroctwo o jubileuszach. Po czwarte, zauważmy inne proroctwo, podobnie ukryte w typie zakonu mojżeszowego, jubileuszowy rok Izraela. Nikt nie jest przygotowany na zrozumienie tego proroctwa, kto najpierw nie dowiedział się, że drugie przyjście naszego Pana nie ma na celu zniszczenia świata, lecz jego błogosławienie zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi. Błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi łaskami utraconymi w Adamie, stąd restytucja wszystkich utraconych rzeczy. Łaski te będą zaproponowane wszystkim i staną się wiecznymi dla tych, którzy przyjmą je na warunkach przymierza nowego. Nikt nie dostrzeże w jubileuszu Izraela żadnego piękna ani typicznego znaczenia, kto nie wie, że Bóg przewidział czasy naprawienia wszystkich rzeczy, jakie mają się rozpocząć w związku z drugim adwentem Odkupiciela. Zobacz Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 23. Stwierdzamy, że jubileuszowe lata Izraela, w czasie których każda osoba i rodzina odzyskiwała utracone posiadłości i wszystkie prawa osobiste, oraz była zwalniana od wszystkich długów, były zamierzone jako typ zbliżających się czasów restytucji, kiedy to wszystkim zostanie przedstawiona pełna sposobność uzyskania wolności od grzechu i szatana, od długu wobec boskiej sprawiedliwości oraz dziedzicznych słabości ciała, gdy ziemia ponownie powróci do ogółu ludzkiej rodziny, dla której została stworzona, i dla której została odkupiona przez Chrystusa po jej utracie przez grzech Adama. Dowiadujemy się, że w związku z tymi jubileuszami Pismo Święte wskazuje na system liczenia przez podnoszenie do kwadratu, i że jubileusz jubileuszy, czyli 50 razy po 50 lat, 2500 lat, stanowi wielki cykl jubileuszowy, i że taki cykl zaczął być odliczany po zachowaniu przez cielesnego Izraela swego ostatniego typicznego jubileuszu. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że 19. jubileuszowy rok Izraela, od października 627 roku do października 626 roku przed naszą erą, był jego ostatnim jubileuszem. Wiedząc, że jubileusz był częścią zakonu, i że żaden zarys zakonu, ani jedna kreska czy jota, nie może przeminąć bez wypełnienia się litery lub jej przejścia w antytyp, odliczamy cykl 2500 lat wielkiego jubileuszu od daty zachowania ostatniego typicznego jubileuszu, obchodzonego w październiku 626 roku przed naszą erą, i stosownie do tego stwierdzamy, że antytypiczny jubileusz, wielki jubileusz jubileuszy powinien się rozpocząć w październiku 1874 roku. I tak, 625 i 1/4 roku przed naszą erą plus 1874 i 3/4 roku naszej ery daje 2500 lat. Wskazuje to na październik 1875 roku jako koniec wielkiego cyklu łącznie z rokiem jubileuszowym, który w wyniku tego zacząłby się w październiku 1874 roku, gdyby typ trwał nadal. Dlatego od tego czasu antytyp typu czasowego zaczyna się zawsze o tej porze, o jakiej typ miał być obchodzony, gdyby był zachowywany. Tak więc antytypiczny tysiącletni jubileusz, a nie jednoroczny, miał się rozpocząć w październiku 1874 roku. Lecz ktoś mógłby zapytać, jakim prawem podnosimy do kwadratu lata cyklu jubileuszowego, aby uzyskać wielki antytypiczny cykl prowadzący do wielkiego antytypicznego jubileuszu i wprowadzający go? Na to odpowiadamy, Pan wskazuje, że jest to właściwa metoda. Jak to? Przez jego podnoszenie do kwadratu w każdym wypadku czasu niższego okresu, w celu uzyskania następnego, wyższego. I tak podniósł on do kwadratu liczbę dni w tygodniu, z dni doprowadzających do sabatu, aby z kolei przygotować jubileusz tygodni i wprowadzić go, pięćdziesiątnicę, dzień pięćdziesiąty, następne, wyższej rangi święto niż sabat. Trzecia Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 15 do 21. Podobnie podniósł do kwadratu liczbę lat w tygodniu, lat prowadzących do roku sabatowego, aby doprowadzić do roku jubileuszowego i wprowadzić go, rok pięćdziesiąty, jeszcze jedno wyższej rangi święto niż rok sabatowy, trzecia Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 1 do 4 i od 8 do 13. Ponieważ pięćdziesięcioletni okres siedmiu sabatowych lat z następującym po nich rokiem jubileuszowym był w typie najwyższym okresem, następny jeszcze ważniejszy musiałby być wielkim cyklem antytypicznym. Tak więc przez podniesienie do kwadratu tego okresu w typie 50 lat, otrzymujemy następny jeszcze wyższy okres, 2500 lat, jako czas wielkiego antytypicznego cyklu. Widzimy więc, że sabatowe cykle o długości 49 lat mają jako swój antytyp wielki cykl liczący 2500 lat, że rok jubileuszowy ma za swój antytyp tysiąclecie, czasy naprawienia wszystkich rzeczy, okres wynoszący 1000 lat, i że ów wielki, czyli antytypiczny cykl jest kwadratem następnego niższego okresu, który był najwyższym okresem typu, ostatnim, po którym z konieczności musiał nastąpić cykl antytypiczny. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 17. Stróżowie zwrócą swoją uwagę na zgodność daty dotyczącej października 1874 roku oraz charakter oczekiwanych wydarzeń z wynikami naszych poprzednich badań, punkt pierwszy i trzeci, które wykazały, iż ta sama data, październik 1874 roku, była czasem, kiedy miało się rozpocząć żniwo obecnego wieku, i kiedy sam Pan miał być obecny jako główny żniwiarz. Jedyną rzeczą niezbędną do połączenia tego proroctwa o jubileuszach z innymi, jest stwierdzenie apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich rozdziale 3 wersecie 21, które pokazuje, że nasz Pan musi być obecny, w swoim drugim adwencie, na początku czasów naprawienia wszystkich rzeczy. Jak już zauważyliśmy, te czasy naprawienia są antytypicznymi czasami jubileuszowymi, których typem były jubileusze Izraela, w czasie których przywracane były wszystkie poprzednie przywileje wolności i własności. I tak, mamy trzy bardzo proste, lecz jasne i bardzo ważne wskazówki świadectwa Pisma Świętego, które wyraźnie dowodzą, że paruzja naszego Pana miała się rozpocząć w październiku 1874 roku. Pokazują one charakter pracy, jakiej powinniśmy się spodziewać i jaka będzie czyniła postępy w czasie Jego obecności, przed Jego zewnętrzną manifestacją wobec świata, Jego epifanią, manifestacją, Jego apokalipsą, objawieniem. Jak dowiedziono w epifanicznym tomie czwartym, na stronach od 53 do 58, epifania i czas ucisku są tym samym okresem. Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 29. A zatem koniec dzierżawy władzy dla pogan i początek czasu ucisku w 1914 roku wyraźnie wskazują na początek w tym czasie okresu Epifanii. Prorocze dni Daniela. Po piąte. Weźmy inne prorocze świadectwo, stwierdzamy, że wypełniło się 1260 dni. 1290 dni oraz 1335 dni, tak szczegółowo przedstawione w proroctwie Daniela, Daniela rozdział 12 wersety 7, 11 i 12, i potwierdzone przez objawienie. 1260 dni zakończyło się w 1799 roku. 1290 dni w 1829 roku, a 1335 dni w 1874 roku. Nasi przyjaciele znani jako adwentyści drugiego przyjścia mieli zwyczaj posługiwać się tymi dniami Daniela i kiedyś stosowali je tak, jak my to czynimy tutaj, lecz porzucili tę interpretację, gdy minął 1874 rok, i nie zobaczyli Jezusa fizycznym wzrokiem, w ludzkim ciele i z bliznami po ranach odniesionych na Kalwarii. Całkowicie odrzucili owe dni Daniela, ponieważ nie widzą możliwości zastosowania ich poza 1874 rokiem. Błąd tkwi nie w dniach, ani w ich zastosowaniu jak wyżej, lecz w ich niewłaściwych oczekiwaniach. Razem z innymi grupami i jednostkami, oczekującymi drugiego adwentu widzialnego naturalnymi oczami człowieka, błądzą oni w oczekiwaniu na to, że wiek Ewangelii, który jest okresem ducha i wiary, zakończy się czymś gorszym, oczekują, że po duchowym królestwie szatana nadejdzie cielesne królestwo Chrystusa. Lecz prawdziwi stróżowie wśród adwentystów oraz innych denominacji, w wyniku pomazania obiecaną maścią naprawiającą wzrok, objawienie rozdział 3 werset 18, otwierają swe oczy zrozumienia i dowiadują się, że powrót Chrystusa jest niewidzialny dla naturalnych oczu. To właśnie o tym ostatnim okresie anioł powiedział do proroka, błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do 1335 dni. Co to za błogosławieństwo? Odpowiadamy, chodzi tu o radość serca i sprawienie radości stróżom. Właśnie od tej proroczej daty, od października 1874 roku, kiedy to według 1335 dni Daniela miały się zacząć wielkie błogosławieństwa, i jak typy jubileuszy wskazują miała się rozpocząć restytucja, naprawianie wszystkich rzeczy, co oznacza drugą obecność wielkiego Odnowiciela, a według równoległości obydwóch domów Izraela miała nastąpić druga obecność naszego Pana jako wielkiego żniwiarza. Od tej daty na czuwających spłynęły wielkie błogosławieństwa. Od tego czasu Słowo Boże otworzyło się przed nami w cudowny sposób. Od tego czasu mocne słowo prorockie, jak pochodnia naszym nogom, pokazuje nam wiele dowodów na to, że znajdujemy się u końca wieku. Od tego czasu wschodzi w sercach stróżów gwiazda dzienna, oświecając nasze umysły i uwalniając od strasznego koszmaru błędów, dotyczących wiecznych mąk, objawiając nam prawdziwy charakter naszego niebiańskiego Ojca, jasno ukazując konieczność wielkiego pojednania za grzech, oraz wyraźnie pokazując cel dozwolenia na zło wraz z odkrywaniem, jeden po drugim, różnych zarysów boskiego planu, wysokiego powołania Kościoła do boskiej natury i współdziedziczenia z Chrystusem w Jego tysiącletnim Królestwie, oraz wynikające z tego błogosławieństwa restytucji, doprowadzające ogół świata ludzkości do ludzkiej doskonałości. O tak! Wszyscy, którzy zostali wyprowadzeni z ciemności ku dziwnej Jego światłości, mogą ocenić słowa naszego Pana i z serca powiedzieć: błogosławione nasze uszy, że słyszą, a nasze oczy, że widzą, gdyż wielu proroków i wielu prawych ludzi pragnęło poznać te rzeczy, a nie poznali. Znaki czasów. Po szóste. Moglibyśmy powołać się na inne jeszcze proroctwa i typy zawarte w Piśmie Świętym, które wypełniają się w znakach czasów i potwierdzają, iż żyjemy w czasie żniwa tego wieku, w paruzji i epifanii Syna Człowieczego, lecz nie uczynimy tego teraz. Fakt, iż zgodnie z Jego zapowiedzią obecny świat prowadzi dalej swój tryb życia, je, pije, sadzi, buduje i tym podobne i nie wie o Jego obecności, nie tylko nie jest dowodem przeciwko tym proroczym świadectwom, lecz przeciwnie, pokazuje nam, iż nastąpiło wypełnienie, w taki sposób jak to przepowiedział Mistrz, że dzień Pana, dzień Jego obecności, przychodzi na świat jak złodziej w nocy, tajemniczo, cicho, ukradkiem, w niewiedzy, jedynymi, którzy dostąpili przywileju poznania wydarzeń dziejących się po drugiej stronie zasłony, to stróżowie, którzy nawet jeśli zasnęli, niemniej jednak zachowali postawę oczekiwania, gotowości na ogłoszenie, Pan jest już obecny w swoim drugim adwencie. Potwierdzenia piramidy. Po siódme. Sześć powyższych dowodów, zarysów proroczych i znaków czasu, wskazujących na rok 1874 i 1914 jest cudownie potwierdzonych przez wymiary piramidy. Zobacz rozdział 10 w trzecim tomie wykładów Pisma Świętego. Sam Bóg podaje nam, że w Egipcie stworzył świadka potwierdzającego Jego słowo i plan. Izajasza rozdział 19 wersety 19 i 20. Wielka piramida swoją lokalizacją, budową, korytarzami, pokojami i wymiarami poświadcza, że jest właśnie tym potwierdzającym świadkiem Pana. Jeden z wymiarów związanych z Wielką Galerią wskazuje na rok 1874 jako czas powrotu naszego Pana, w miejscu stykania się korytarza opadającego i dołu. Wymiary piramidy wskazują na 1914 rok jako datę, kiedy miało się rozpocząć obalanie Królestwa Szatana, które jak gdzie indziej wykazaliśmy, zaczęło się od wojny światowej. W ten sposób więc czas biblijny i znaki prorocze, dotyczące powrotu naszego Pana w 1874 roku, oraz początek niszczenia Królestwa Szatana w 1914 roku, znajdują znamienne potwierdzenie w piramidzie. Oto oblubieniec. Takie właśnie ogłoszenie teraz podajemy. Nie, oto oblubieniec nadchodzi, lecz oto oblubieniec. Już obecny, delikatnie pukający proroctwami w celu obudzenia panien, lecz nie obudzenia świata, objawienie rozdział 3 werset 20. Właśnie zacytowany werset jest wersją najstarszych greckich manuskryptów, które nie podają idzie. Nasz Pan mówi, jeśli by kto usłyszał głos, pukanie, mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał. To posłannictwo do obecnej części Kościoła Laodycejskiego bardzo jasno daje do zrozumienia, że, po pierwsze, zarówno pukanie jak i głos nie będą słyszalne dla naturalnych uszu, a słyszane jedynie uszami zrozumienia, słyszeniem wiarą. Po drugie, że to nie będzie pukanie czy wezwanie denominacyjne do adwentystów, prezbiterian i tym podobne, lecz, po trzecie, że to będzie pukanie, które musi być usłyszane indywidualnie i przyjęte indywidualnie. Każdy, kto słyszy pukanie lub głos, jeśli chce, może przez rozwijanie wiary otworzyć drzwi zrozumienia i zdać sobie sprawę z drugiej obecności swego Pana. Człowiek, który nigdy nie słyszy pukania, nie jest godzien go usłyszeć. Lecz ci, którzy słyszą, nie są oczywiście zmuszani do odpowiedzi i przyjęcia obecnego, pukającego króla, dlatego mówi on, że jeśli ten słyszący otworzy drzwi, w nie idę. Jednak jedynie ci, którzy rozpoznają to pukanie, odpowiedzą i przez wiarę otworzą Panu i przyjmą Go jako swego obecnego króla, są uprzywilejowani uczestniczeniem w wielkim błogosławieństwie duchowego pokarmu, uczty pokarmu na czas słuszny, rzeczy starych i nowych, które Mistrz obiecał dostarczyć w tym czasie, by wzmocnić wiernych na sąd, na próby, doświadczenia i przesiewania, które muszą zacząć się od domu Bożego. Wnijdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną, porównaj objawienie rozdział 3 werset 20, oraz Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 37. Gdy więc cicho szepczemy o to oblubieniec, to nie w nadziei obudzenia świata do wiary w obecność pańską i tym podobne. Ludzie tego świata nie są godni wiedzieć o tym i obecnie źle wykorzystaliby tę wiedzę. Już niebawem, w słusznym dla Pana czasie, dowiedzą się o tym przy końcu okresu Epifanii, czyli apokalipsy Syna Człowieczego. Zostaną obudzeni wielkim trzaskiem dnia ucisku. Mimo to ogłaszamy poselstwo, oto oblubieniec, obecny, z ufnym przekonaniem, że wszyscy, którzy należą do klasy panien, czyści, usprawiedliwieni, poświęceni, będą mogli je usłyszeć, zostaną przez nie obudzeni i oporządzą swe lampy, będą rozpatrywać Pismo Święte i badać ten temat, i przed końcem wielkiego ucisku stwierdzą, że posłannictwo to jest prawdziwe. Z pańskiej proroczej przypowieści dobrze jednak wiemy, że wśród tych obudzonych do badania są dwie klasy, ponieważ były zarówno mądre, jak i głupie panny. Mądre panny nie tylko poświęciły wszystko, co miały, lecz były także wierne aż do śmierci, nie żyjąc dla grzechu, dla siebie, dla sekciarstwa, lecz dla Pana. Jak podaje przypowieść, nie miały żadnych trudności z oporządzeniem swych lamp i rozpoznaniem obecności oblubieńca. Lecz głupie panny, przeciążone troskami tego życia, zwodniczością bogactw, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 22, dobrobytem, sławą, wpływami i tym podobne, nie miały w sobie, w naczyniach, wystarczającej ilości oliwy, Ducha Świętego, a więc nie mogły zdobyć światła na czas, by zdążyć z mądrymi pannami przed skompletowaniem liczby wybranych i zamknięciem na zawsze drzwi możliwości zostania częścią oblubienicy Chrystusowej. To prawda, jak to pokazuje przypowieść, że później zdobyły oliwę, lecz za późno, aby należeć do członków maluczkiego statka, którzy zostali uznani za godnych udziału w królestwie i uniknięcia najcięższych chwil czasu ucisku, jaki wisi nad światem. Głupie panny muszą przejść przez ucisk razem ze światem i w ten sposób dzielić jego cierpienia i rozczarowanie, które w przypowieści określone jest jako płacz i zgrzytanie zębów. W tym wielkim ucisku oczyszczą jednak swe szaty i wybielą we krwi baranka, objawienie rozdział 7 werset 14, Ich błogosławionym przywilejem będzie także ogłaszanie wspaniałego poselstwa, Alleluja, iż ujął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Pomimo ich smutków i cierpień, towarzyszących niszczeniu ich ciał i oczyszczaniu, przez łzy radować się będą z tego, że oblubienica, małżonka barankowa została skompletowana w świętości i liczbie, i będą ogłaszać jej wyniesienie do chwały wraz z Panem. Objawienie rozdział 19 wersety od 6 do 8. Jako towarzyszki Panny Młodej z radością uczestniczyć będą w niebie w wieczerzy wesela baranka. Objawienie rozdział 19 werset 9, psalm 45 wersety 15 i 16. A że wówczas będą jak aniołowie istotami duchowymi, będą mieli przywilej służyć Panu w Jego świątyni jako lewici, objawienie rozdział 7 werset 15, podczas gdy Jezus i Jego oblubienica, mądre panny, będą żywymi kamieniami tej świątyni, oraz kapłanami, objawienie rozdział 1 werset 6, rozdział 5 werset 10, rozdział 20 werset 6. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 1994 roku, na stronach od 66 do 72, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 1993 roku, na stronach od 58 do 63.